Witamy Was serdecznie.
Ja nazywam się Ania Chomczyk i jest ze mną dzisiaj Krystian Mesjasz.
Cześć.
Tego mega, mega, mega pozytywnego nauczyciela nie trzeba przedstawiać, ale ja i tak to zrobię, chociaż lista jego sukcesów i osiągnięć jest wyjątkowo długa. Jest nauczycielem Ashtanga jogi autoryzowanym przez Sharatha Joyce'a. Prawdopodobnie znacie jego teksty, które pisał do portalu Boso na macie, ale też swego czasu wziął udział w programie Ninja Warrior.
To była przygoda.
I właśnie nakładem wydawnictwa Sensus ukazała się jego książka Jogiczna podróż do siebie, o której chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać.
No książce nie tylko zapewne. Zobaczymy, co z naszej rozmowy wyniknie. Na pewno dużo fantastycznych jogowych cudów.
Więc słuchajcie nas dalej. Krystian, jestem po lekturze twojej książki. Przeczytałam ją nawet dwa razy.
Wow.
Chociaż ukazała się w styczniu. I twoja książka nie jest kolejnym podręcznikiem jogi zawierającym asany, mówiącym o tym generalnie, że joga relaksuje i jest dobra na stres. I chciałam cię zapytać tak naprawdę, jaki był twój zamysł i co chciałeś nam opowiedzieć o jodze?
Chciałem przekazać to, jak ja rozumiem jogę, pokazać moje doświadczenie i przede wszystkim pokazać to, że joga jest wielowymiarową praktyką, że nie dotyczy tylko ciała. Ciało jest tak naprawdę tylko takim elementem wstępnym do praktyki jogi, ale to jest praktyka, która dotyczy sfery naszych wewnętrznych przeżyć, emocji, naszych myśli i dotyka głębokiego takiego duchowego czy boskiego pierwiastka, który mamy w sobie. Więc taki przekaz gdzieś miałem głęboko, głęboko w zamyśle i mam nadzieję, że udało mi się to przekazać.
Twoja książka jest skarbnicą wiedzy o jodze i tak naprawdę każdy rozdział jest jakąś odrębną opowieścią, do której można wracać. I chciałam cię zapytać, czy ty nie bałeś się napisać takiej książki?
Nie mogę się bać dzielić się ważnym aspektem mojego życia. Tak naprawdę żyję jogą, joga jest mega ważnym elementem całego mojego życia, ponieważ zmieniła mój sposób widzenia, postrzegania świata, zmieniła mój sposób widzenia samego siebie i uważam, że podzielenie się własnym doświadczeniem jest bardzo ważną, cenną rzeczą. Nie tylko omawianie filozoficznych aspektów jogi i tak dalej, ale przekazanie, co się czuje, jak się ją praktykuje.
A co ty czujesz, jak praktykujesz jogę?
Czuję wolność, wewnętrzną przestrzeń. Joga daje mi dużo wewnętrznej przestrzeni, w takim sensie, że stałem się dzięki jodze bardziej odważny, bardziej pewny siebie. Pobudziła się moja taka kreatywność, jeżeli chodzi o pisanie, czy różnego rodzaju jakieś takie inne, nie wiem, akty twórcze. Ale wydaje mi się, że joga jest naprawdę takim cudownym narzędziem, które może otworzyć każdego człowieka na wiele ciekawych doznań, które mamy w życiu, bardziej doświadczać życia.
A co się stanie, jeżeli w tym procesie odkrywania siebie odkryjemy tak naprawdę ciemne, trudne rzeczy?
Chyba na tym w ogóle polega rozwój wewnętrzny, że musimy czasami się zetknąć z tym takim naszym wewnętrznym cieniem, go zintegrować, oswoić, zdać sobie sprawę, że on w ogóle istnieje, ponieważ my jako ludzie składamy się z różnych elementów, takich pozytywnych i negatywnych. I oswajanie tego, co jest negatywne w nas, jest chyba takim ważnym elementem, żeby to okiełznać, oswoić, albo po prostu wpłynąć na to w taki sposób, żeby to mniej czy w mniejszym stopniu wpływało na nasze zachowanie czy na nas samych.
Tak mi się wydaje, jak ciebie słucham, że jest to trochę sprzeczne z takim mainstreamem, który w pewien sposób kreuje jogę. Czyli mamy powiedzmy młodą, atrakcyjną dziewczynę, która albo chłopaka, który ćwiczy gdzieś na plaży. Prawdopodobnie nie ma problemów żadnych.
Wszystko jest pięknie, cudowne.
Tak, dokładnie. Dostaje 1000 lajków na Instagramie, 1000 serduszek.
Nie do końca czuję, że w jodze o to chodzi, ponieważ joga się czasami tak kojarzy. Zapalę kadzidełko, poczuję zapach palosanto, siadam w medytacji, doświadczam błogości, spokoju. To nie jest tak. Praktykując jogę naprawdę wygrzebujemy różnego rodzaju brudy z samego siebie. Cała praktyka polega na tym, żeby oczyścić się nie tylko fizycznie, ciało z toksyn, czy z jakichś takich dolegliwości fizycznych, ale oczyścić nasze ciało emocjonalne, bardziej takie ciało subtelne i też nasze ciało umysłowe, żeby wykorzenić z umysłu różnego rodzaju sanskary, takie naleciałości, które no, wpływają na nas sposób widzenia świata.
A jakie to są narzędzia, które joga daje do tak głębokiej pracy?
Praktyka asan jest tylko wstępnym elementem tak naprawdę, chociaż jest bardzo potężnym i tak narzędziem. No ale takie standardowe rzeczy jogiczne, no przede wszystkim praktyka pranayamy, praktyka medytacji, różnego rodzaju kriye, które mają oczyścić, czy szatkarmy, które mają oczyścić nasze ciało. No naprawdę, czy praktyka z mantrą. Jest wiele, wiele elementów, w których każdy znajdzie jakiś taki sposób, który będzie fajnie z nim rezonował, czy będzie fajnie z nim pracował. Jeszcze wracając do twojego wcześniejszego pytania, bo jeżeli chodzi o to takie instagramowe podejście, no wydaje mi się, że Instagram burzy troszeczkę percepcję jogi, prawda, że rozwój osobisty to tak naprawdę nie zawsze błogość i haj i taki relaks wewnętrzny, że każda osoba, która no, intensywnie praktykuje, no to spoci się na tej macie, zmęczy się, dozna niefajnych wrażeń. Czasami coś emocjonalnego pęknie w nas, że zbierze nam się na żal, zbierze nam się na płaszcz. No musimy takie rzeczy po prostu na tej macie w jakiś sposób przepracować, zintegrować to z takim codziennym życiem, ale właśnie yoga to nie tylko chill, ale to też właśnie głęboka praca nad samym sobą. Wydaje mi się, że to jest właśnie najbardziej wzbogacający walor praktyki.
A co joga przetransformowała w twoim życiu?
Wydaje mi się, że joga no, jest takim narzędziem, które prowadzi do transformacji wewnętrznej, takiego przeobrażenia. I w moim życiu na pewno zmienił się sposób postrzegania mnie samego. Stałem się bardziej pewny siebie, bardziej kreatywnym, bardziej wyrozumiały w stosunku do najbliższych mi osób. I to jest tak, że wydaje mi się, że ta joga spłynęła na to, w jaki sposób odbieram siebie i otoczenie, które mnie otacza. Po prostu jestem bardziej wyrozumiały, bardziej współczujący. Te relacje po prostu z otoczeniem są bardziej jakieś takie harmonijne, poukładane i po prostu dobrze się z tym czuję. I uważam, że praktykując jogę zmieniamy siebie, wpływamy na siebie, a dzięki temu nasze relacje z naszym otoczeniem po prostu nabierają innej jakości. I to jest taki najważniejszy aspekt, jeżeli chodzi o transformację. Układamy się sami z sobą, a później w magiczny sposób układamy relacje z naszym otoczeniem.
W swojej książce bardzo często piszesz o tym, jak joga staje się, albo ma szansę stać się takim codziennym rytuałem. Czy mógłbyś o tym coś opowiedzieć?
No, nasze życie składa się z jakichś małych rytualików, większych rytuałów, ale tak naprawdę regularna praktyka jogi jest takim sposobem do tego, żeby sobie fajnie poukładać dzień. Ja zawsze traktuję praktykę właśnie jako taki sposób, w którym budzę się do życia. Rozkładam matę, wstaję na niej, łączę się z oddechem, łączę się z ciałem, łączę się z samym sobą. To jest taki fajny sposób na pobudzenie układu nerwowego, na rozbudzenie się, na dobre dostrojenie na cały dzień. Więc taki rytuał, który jest powtarzany no, regularnie przede wszystkim, w moim przypadku dzień w dzień, po prostu pomaga mi tą taką codzienność nadać jakiś taki określony tor czy określony bieg mojemu dniu.
A jak wygląda twoja praktyka, twój codzienny rytuał?
Mój codzienny rytuał to praktyka jogi. Około 1,5 godziny, praktyka pranayamy, która trwa też około 0,5 godziny. I zazwyczaj robię sobie cały dzień wolny, prowadzę zajęcia, ale zawsze medytuję i to jest zazwyczaj wieczorny czas przed zaśnięciem. To jest taki fajny dla mnie okres, żeby wyciszyć ten strumień myśli, uspokoić go trochę i z takim dobrym nastawieniem, z wdzięcznością za cały dzień po prostu pójść spać i rozpocząć kolejny dzień.
Dla wielu osób jesteś autorytetem i też spod twoich skrzydeł wyszło...
Miło słyszeć takie rzeczy.
Już trochę i joginów, chociaż... ale też nauczycieli.
Wiele osób, które się pojawiają na moich zajęciach, na zajęciach online'owych czy na warsztatach, no zaczyna się dzielić tą wiedzą i to jest w ogóle, nie czuję się jako autorytet, tym bardziej jako jakiś guru, ale cieszę się bardzo, że mogę moim sposobem praktykowania, rozumienia praktyki dzielić się osobami i one czerpią dla siebie dużo inspiracji. Ja nigdy nie chcę ograniczać moich uczniów, tylko dodawać im na macie jak najwięcej przestrzeni i cieszę się, że po prostu z tych naszych spotkań czerpią dużo dla siebie, dużo dla swojej praktyki i też starają się w ogóle tą inspiracją dzielić ze swoimi uczniami. To jest mega fajne, że to się tworzy taka sieć nas, joginów, którzy gdzieś tam w różny sposób praktykowania gdzieś tam się po prostu poszerza.
A powiedz, a czy są tacy nauczyciele, którzy inspirują Ciebie i od których możesz czerpać? Albo chcesz?
Chcę. Cały czas czerpię od Charlotte Joyce'a, od mojego nauczyciela asztangi, do którego już jeżdżę od wielu lat. Dużo praktykuję ostatnio z Matthew Sweeneyem i to jest tak, że to jest niezwykły nauczyciel, który mnie bardzo zainspirował, ponieważ moim zdaniem stworzył taki swój własny indywidualny styl we współczesnej jodze. Stworzył swoje własne alternatywne sekwencje asztangowe, które są naprawdę mega sensownie zbudowane, mają swoją strukturę, każda kolejna pozycja wynika z poprzedniej i to jest człowiek, który mnie niezwykle inspiruje swoją otwartością, też swoją odwagą tego, że nie boi się powiedzieć, że szanuje tradycję, ale uważa, że należy ją modyfikować i dostosowywać do nowoczesności. Więc to jest takich chyba dwóch głównych nauczycieli, którzy tak naprawdę wpłynęli na mój sposób praktykowania i rozumienia jogi.
Jeden z rozdziałów twojej książki został poświęcony czakrom, czyli ośrodkom...
Czakry, tajemnicze centra energetyczne, tak?
Dokładnie tak. I czy uważasz, że w praktyce jogi powinniśmy poświęcać szczególną uwagę czakrom?
Wydaje mi się, że sama praktyka jogi, czy to asany, czy to medytacja, czy to pranayama, zrobi robotę za nas. Bo energia, która nas wpłynie, się ureguluje. Nasze centra czy kanały energetyczne się udrożnią. Nasze czakry złapią taki większy balans, to znaczy nie będą nadpobudzone, nie będą, jak to się mówi, nieaktywne, znaczy nie będą nadaktywne i nieaktywne. Znaczy po prostu energia będzie w nich lepiej krążyła. Wydaje mi się, że praktyka zrobi to za nas. Nie musimy nad tym myśleć, żeby pobudzać konkretne centrum energetyczne, ale warto sobie zdawać, że w filozofii jogi czy w systemie jogicznym taki sposób rozumienia naszej energetyki funkcjonuje, bo dzięki czakrom jesteśmy w stanie zrozumieć różne aspekty naszego istnienia, prawda? Każda czakra odpowiada za jakby inny aspekt naszej osobowości, naszej tożsamości czy nas samych i to, jak one działają, funkcjonują albo czego dotyczą, daje nam lepsze zrozumienie nas samych i wydaje mi się, że fajnie po prostu od czasu do czasu zagłębi się tak z czystej ciekawości, na czym polega ten system energetyczny.
Co joga może mieć nam do zaoferowania w tych bardzo niepewnych czasach?
Bardzo szerokie pytanie. Przede wszystkim skupić się na sobie. Ja uważam, że naprawdę powinniśmy najpierw poukładać sobie sami w swojej głowie, w swoim życiu, żeby dopiero naprawiać świat. I tak naprawdę joga jest tym narzędziem, które nam pozwala uregulować nasze życie w różnych aspektach. W jodze mówi się, że żyjemy w okresie Kali-Jugi, końca światu. To jest świat w ogóle, czasy w ogóle totalnego niepokoju.
Straszysz?
Nie straszę. No widzimy, straszysz? Co się dzieje wkoło. Ale wydaje mi się, że no przede wszystkim przeżywamy codziennie wiele trudnych emocji, lęków, napięć, jakichś takich nieuzasadnionych, trudnych emocji. Wydaje mi się, że joga pozwala nam uregulować tą naszą sferę, tak żeby po prostu nabrać troszeczkę dystansu do niektórych rzeczy, bardziej mieć czas, żeby się z nimi jakby oswoić, zaakceptować trudności, tak żeby można było sobie radzić w codziennym życiu ze zwykłymi, codziennymi problemami. Zresztą można powiedzieć, że tak jak w współczesności, no jesteśmy totalnie przebodźcowani różnymi rodzajami rzeczy, od social mediów, po różne projekty, pracę, rodzinę, no nie mamy czasu czasami dla siebie. Joga wydaje mi się, że jest to taką naszą wewnętrzną przestrzenią, dzięki której możemy pobyć po prostu sami z sobą, poczuć, co czujemy, pomyśleć, co myślimy, po prostu zdać sobie sprawę z tego, co przeżywamy, żeby po prostu być bardziej zakorzenionymi w życiu codziennym, tak żeby tego życia bardziej doświadczać, a nie żeby nam gdzieś przemijało przed oczami.
A czy uważasz, że joga może stać się przygodą na całe życie?
Może i nie musi. Znam wiele osób, które zaczęły praktykę jogi i przerwały ją, nie wiem, po roku, dwóch, może trzech, ale gdy spotykałem te osoby kiedyś przypadkiem, czy może nie przypadkiem, zawsze mówiły, że joga była fajnym okresem w ich życiu, gdzie pozwoliła po prostu nadać różnym sprawom określony bieg czy określony tor i była fajnym takim ratunkiem czy pomocą. Takie osoby często znalazły inny system samorozwoju, który gdzieś ich popchał po prostu dalej, ale joga była kołem zamachowym, która po prostu pozwoliła im dalej w jakimś kierunku pracować nad sobą, czy się rozwijać. Dla niektórych joga naprawdę może stać się przygodą na całe życie i odkryją w niej...
Bo na kolejne.
Albo na kolejne życie, dokładnie. Ale może być właśnie taką przygodą, dzięki której te osoby poczują, że mają taką praktykę, taki zestaw technik, metod, z którymi mogą naprawdę pracować, bo no, yoga ma olbrzymi wachlarz technik i naprawdę to jest pracy na wiele, 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 wiele lat, a tak naprawdę nie chodzi o to, żeby praktykę wykonać i dojść do jakiegoś określonego miejsca w naszym życiu. Chodzi o to, żeby doświadczyć tego, jak yoga nas zmieniła, co nam dała w naszym życiu, a później po prostu praktykować, żeby te efekty podtrzymywać. I to jest chyba taki główny zamysł. Nie praktykować dla czegoś w przyszłości, tylko utrzymać ten dobrostan, który osiągnęliśmy dzięki jodze. Jeżeli ktoś to odkryje, to wydaje mi się, że to może stać się przygodą na całe życie wtedy.
Nazwałeś swoją książkę Jogiczna podróż do siebie.
To zdradzę mały sekret.
Gdzie może zaprowadzić nasz ta podróż? Sekret
zdradzę
na końcu.
Mały sekret. Nie zdradzę go już teraz, bo ten tytuł podsunęła mi moja Sylwia. Dużo spędziliśmy razem rozmawiając o jodze, dzieliłem się moimi przemyśleniami i tak naprawdę kiedyś powiedziała: Krystian, to naprawdę brzmi fajnie. We wszystkim, o czym rozmawiamy, chodzi przede wszystkim o to, żeby wrócić do samego siebie. Ten dom jest taką jakby metaforą tego, że chcemy posprzątać w naszym domu, wszystko sobie poukładać, żeby tam było czysto, było przyjemnie, żebyśmy się po prostu czuli w tym miejscu, żebyśmy się w tym miejscu po prostu czuli dobrze. W naszym środku, w naszym domu, no bo ciało jest naszym domem, więc to jest taka metafora nas samych tak naprawdę. I wydaje mi się, że ta podróż każdego zaprowadzi po prostu w inne miejsce. Prawda? Każdy z nas jest inny, wyjątkowy, indywidualny i każdy musi odkryć taką swoją własną przestrzeń, w której się po prostu poczuje jak u siebie. Dla niektórych to mogą być podróże po całym świecie, dla niektórych dobry czas z rodziną i budowanie takich wartości. No każdy znajdzie taką przestrzeń samą w sobie, która jest dla niego cenna.
Realizujesz się w jodze, realizujesz się jako pisarz, autor książek, realizujesz się w życiu rodzinnym i jako nauczyciel jogi.
Jestem samozrealizowanym człowiekiem, no cudownie to słyszeć.
Dokładnie tak, a na dodatek znamy się już tyle lat i nadal jesteś skromnym, sympatycznym człowiekiem.
No cieszę się, że to bije ode mnie ta sympatia. Więc to jest tak, że staram się być normalny i naturalny i prawdziwy. Więc tak spotykam się z moimi uczniami, ja nigdy nie chcę przybierać jakiejś maski guru, który doznał jakiegoś, nie wiem, wglądu, oświecenia w naturze rzeczywistości, bo to nie jest prawdą. Mam wiele fajnych refleksji, przemyśleń i to nie jest tak, że one są tylko moje, bo wiele osób, które praktykują jogę, doświadczają tego samego. Ja może to po prostu potrafię czasami ubrać bardziej w słowa, jakoś to tak właśnie ułożyć w ładny sposób, ale w ciekawy sposób przedstawić. Ale okej, chyba tobie przerwałem, więc skończę, okej.
Czy są jeszcze jakieś projekty, albo pomysły, albo sfery twojego życia, gdzie chciałbyś się jeszcze zrealizować?
Wiesz co, pracuję teraz nad moją platformą Mesjasz Yoga.
To jest to.
Tak naprawdę to jest taki moment, w którym uczę już praktycznie ponad 2 lata online'owo i wypracowałem taki sposób uczenia, że wydaje mi się, że mogę przekazać znaczną część wiedzy właśnie w taki sposób. Dlatego pracuję nad tym, żeby poprzez ciekawe kursy starać się jakoś poprawić, zmienić czy ubarwić czyjąś praktykę jogi, a na pewno zwiększy się jej jakość. Są też inne elementy. Mam taką wizję, że pojadę w przyszłym roku na Bali do mojego nauczyciela Mefiswineya. Też marzy mi się podróż do Ameryki Południowej, taki miesięczny trip, żeby no troszeczkę gdzieś tam w dżungli amazońskiej znaleźć nową przestrzeń dla swoich, nie wiem, pomysłów. Chciałbym się nauczyć płynnie mówić po angielsku, bo ciągle mam wrażenie, że gdzieś tam kaleczę, nie wiem dlaczego, ale no jest takich rzeczy, na pewno się kilka fajnych pomysłów znajdzie w niedługim czasie. No zobaczymy, co życie przyniesie. Zawsze lubię się podłączyć do takiego nurtu i popłynę z różnymi możliwościami, które się pojawiają.
Czytałam twoją książkę, to miałam takie skojarzenie z Woodym Allenem, dlatego że za każdym razem, kiedy oglądam jego film, nowy, dawno nie było, od razu myślę o tym, jaki będzie następny i żeby chociaż go nakręcił.
No i co będzie następną moim małym dziełem?
Dokładnie, więc książka Jogiczna podróż do siebie jest książką, którą naprawdę warto mieć na swojej, w swojej jogicznej biblioteczce. I wracać do niej po nowe inspiracje i refleksje. Natomiast czy coś tam jeszcze ci chodzi po głowie?
Coś tam się kręci w mojej głowie, coś tam już tam się zdradza. Miałem wielki fan spisania tej książki, ponieważ no to też mi pozwala, przekazywanie moich myśli na temat jogi pozwala mi samemu lepiej zrozumieć, czym jest joga. To jest po prostu taki wewnętrzny monolog, troszeczkę dialog sam z sobą, dzięki któremu jestem w stanie sobie w ogóle to ułożyć, czym dla mnie jest ta joga. I kolejnym pomysłem są, uwaga, zdradzę tytuł, ale to już mój, nie Sylwii, seksualne porady jogina.
O, to będzie bestseller.
Zobaczymy, czy będzie, mam nadzieję, zobaczymy jeszcze, jak to się wszystko ułoży, ale uważam, że nasza seksualność jest bardzo ważnym aspektem nas samych i przedstawienie jej w kontekście praktyki jogi, też przedstawienie takiej filozofii wschodniej, przedstawienie filozofii wschodu na temat naszej ludzkiej seksualności będzie właśnie takim fajnym tematem, który pobudzi wyobraźnię, może da ciekawych różnych wskazówek.
No na ten moment to mi się raczej to wszystko kojarzy z brahmacharią, czyli ze wstrzemięźliwością.
A ja uważam, że brahmacharya to nie wstrzemięźliwość, tylko nie marnowanie swojej energii. Tak bym to traktował, ponieważ nie znam żadnego wielkiego guru, który nie przekazywał linii, znaczy nie miał linii potomków, prawda? Od Krishnamacharyego, po Patabiego Joyce'a, nie wiem właśnie Swinney'a, ale chodzi mi o to, że no, nikt chyba nie trzymał tego celibatu tak stricte. Dobrze. Są tacy ludzie, dla których celibat jest praktyką bardzo wzmacniającą. Ale wydaje mi się, że tu nie chodzi tylko o taki ścisły celibat, tylko umiejętność zarządzania po prostu tą energią i kanalizowania jej. Można naprawdę zbudować głębokie, satysfakcjonujące relacje z bliską osobą, a nie marnować tej energii na różne przygody w koło, ale o tym dopiero wszystko się zrodzi niedługo.
Zanim ta książka się pojawi, to bardzo serdecznie nakłaniam Was do tego, żeby przeczytać Jogiczną podróż do siebie, którą znajdziecie w księgarniach, w empikach i która jest naprawdę cenną książką, a tym bardziej, że to jest książka polska. Myślę, że to też tak jakby dokłada do naszego dorobku.
Tak, niewiele jest chyba takich książek, no tak pisanych przez naszych tutaj rodaków, jakoś wypełniłem tą lukę i też Was bardzo zapraszam, zachęcam do jej przeczytania, bo na pewno każdy z Was znajdzie jakąś taką złotą myśl, albo jakąś taką swoją własną refleksję, którą rozbuduje na podstawie niektórych przeczytanych rzeczy, na pewno będzie wzbogacającym, ciekawym doświadczeniem, więc zachęcam gorąco do jej przeczytania.
Dziękuję Ci, Krystian, za rozmowę. Jogiczna podróż do siebie. Gdzie nas zaprowadzi? Odkryjcie sami.
Sami, o, pięknie dziękuję.
Dziękujemy.
I wszystkiego dobrego, kochani jogini i joginki.